Drodzy, tak się czasami zdarza, jak dzisiaj, kiedy rano rozmawiałem z bratem, który miał dzisiaj usługiwać, okazało się, że nie może. W związku z tym nagle będę musiał służyć Bożym Słowem, kazaniem. Gdybym musiał w tym momencie przygotowywać się, byłoby to dosyć szybkie, a przez to też chaotyczne, natomiast stając na tym miejscu jestem świadom odpowiedzialności przed Panem za to, co będę głosił. Dlatego też Pan Bóg o to zadbał i miałem wcześniej pewne notatki, które dzisiaj rano sobie porządkowałem, przypominałem, na nowo odczytywałem niektóre z tekstów biblijnych, które są zawarte w tych notatkach, także miałem dosyć pracowity poranek. Dość niespodziewanie, ale może i dobrze, bo tydzień temu brat Zbyszek Gadkowski, który tutaj usługiwał Bożym Słowem, chciał w międzyczasie wspomnieć jeszcze o tym, w jaki sposób mamy dawać napełniać się Duchowi, w jaki sposób mamy chodzić w pełni Ducha Świętego. Nie zdążył z braku czasu, zaproponował, że może innym razem ktoś by mógł tutaj usłużyć z tego miejsca, a więc tydzień później już jest ku temu okazja. Także dzisiaj na ten temat, kontynuując w zasadzie to, co tydzień temu zostało rozpoczęte, ten temat dzisiaj będę opracowywał, głosił. Drodzy, dlatego przypomnijmy sobie to, co jest najważniejsze w naszym życiu, to, co się stało też w sercu na przykład Anety, która dzisiaj tu z tego miejsca mówiła świadectwo swojego nawrócenia. W momencie naszego nawrócenia, naszego przyjścia do Chrystusa, naszego nowonarodzenia, stajemy się dziećmi Bożymi. Nie będziemy tych tekstów odczytywać, ponieważ temat naszego kazania będzie inny. To jest tylko ku przypomnieniu. Stajemy się dziećmi Bożymi, jak to mówi apostoł Jan. Ci, którzy Go, czyli Chrystusa, przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nasze grzechy zostały wybaczone, jesteśmy czyści przed Bogiem. Tak, znamy również i ten fragment, bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, również od Pana nieprawości, czyli od diabła, więc wszelkie nauki, że gdzieś tam w sercu ludzkim mogą mieszkać demony po nawróceniu, są niebiblijne. Bóg oczyszcza serce od wszelkiej nieprawości. Mieszka w nas Bóg, a my w Bogu. O tym również mówi apostoł Jan w swoim liście w 4 rozdziale. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, również od czasu naszego nawrócenia, ponieważ Boże Słowo mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc jeżeli stajemy się dziećmi Bożymi przez przyjęcie Chrystusa do serca, do życia, to w tym momencie prowadzi nas również Duch Święty. Jesteśmy zbawieni i pewni życia wiecznego. Trwając w Chrystusie, możemy wiedzieć, że On nas doprowadzi do końca. Warunek jest trwanie w Nim. Drodzy, to ku naszemu przypomnieniu, co dzieje się podczas naszego nowonarodzenia, aby żaden człowiek, żadna książka, żaden artykuł, żaden internet nie ogołacał nas z duchowych błogosławieństw, jakie mamy, będąc w Chrystusie. Z tego cudu zrodzenia na nowo. W Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, mówi apostoł Piotr. Ale co jeszcze dzieje się podczas nowego zrodzenia, czy też nowonarodzenia? List apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset, mówi, że a nadzieja nie zawodzi i odpowiada na pytanie, dlaczego nie zawodzi? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Od czasu nowego narodzenia, kiedy dany jest nam Duch Święty do serca, rozlana jest w sercu Boża miłość. Nie ma możliwości, aby mieć w sercu Bożą miłość, nie mając Ducha Świętego. Dlatego Jego obecność, Jego zamieszkanie w sercu jest największym błogosławieństwem nowego zrodzenia. Również poprzez nowonarodzenie mamy moc doświadczenia o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Łukasz mówi w Dziejach Apostolskich, który pisze w pierwszym rozdziale w 8 wersecie: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Uczniowie czekali na zrodzenie z Ducha Świętego. Chodzili z Jezusem, nie rozumieli do końca Jego poselstwa, nie mogli być wcześniej zrodzeni, bo nie było Golgoty, nie było możliwości zbawienia. Dopiero ona była przepowiedziana, zapowiedziana przez Pana Jezusa, dokonała się na Golgocie, On wstąpił do niebios, zesłał Ducha Świętego i w tym momencie nastąpiło ich nowo zrodzenie i wtedy wraz z obecnością Ducha Świętego w ich sercu otrzymali moc doświadczenia o Panu Jezusie. Dlatego jednym z takich istotnych atrybutów Ducha Świętego jest moc i miłość do zwycięskiego życia, jak pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza 1:7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale jakiego ducha? Mocy, miłości i powściągliwości. Jeżeli masz Ducha Świętego w sercu, jeżeli narodziłeś się z ducha, masz moc, masz miłość do zwycięskiego życia i masz rozlaną w sercu powściągliwość do tego, aby zrywać z grzechem, aby ograniczać to, co ciebie do tej pory zniewalało. W Chrystusie masz wszelkie możliwości, masz wszelki potencjał do tego, aby prowadzić święte życie. Dlaczego nie prowadzimy? A to zależy od naszej bliskości z Panem. Drodzy, czasami próbuje się nas też ogołacać z takiego najważniejszego błogosławieństwa podczas nowonarodzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić. Proszę o kolejny slajd. Mianowicie z faktu, że podczas nawrócenia, podczas nowego zrodzenia następuje pierwsze wylanie Ducha Świętego do serca. Niektórzy mówią: chwała Panu, narodziłeś się na nowo, ale nie masz jeszcze rozlanego Ducha Świętego w sercu. Może gdzieś tam jakiś chrzest w duchu, ale jeszcze musisz doświadczyć rozlania Ducha Świętego do serca, no bo jeszcze nie nastąpiło jego wypełnienie twojego serca w Duchu Świętym. Czy rzeczywiście, czy warto, czy możemy, czy mamy prawo ogołacać ten cud zrodzenia z Ducha Świętego z faktu napełnienia również Duchem Świętym naszego serca? Otwórzmy list do Tytusa, 3 rozdział 5-8. Może postaram się czasami chwilę poczekać na otwarcie, zanim będę odczytywał. List do Tytusa, 3 rozdział 5-8. Oczywiście pewne wersety będą też wyświetlane, ale jednak jest dobry taki powiem, z XX wieku zwyczaj w zborach, gdzie nie było prezentacji multimedialnych i ludzie, członkowie, osoby obecne na nabożeństwach potrafili dużo szybciej znajdować i odczytywać Boże Słowo, bo musieli z niego częściej korzystać. List do Tytusa, 3 rozdział 5-8, czytamy. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, inne tłumaczenie mówi, nie ze względu na uczynki sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, albo w innym tłumaczeniu, lecz ze względu na miłosierdzie swoje, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Drodzy, następuje kąpiel odrodzenia. Jest to ten duchowy moment, kiedy my wyznajemy nasze grzechy przed Panem, kiedy zapraszamy Boga do życia, do serca, następuje ta kąpiel odrodzenia, to jest tak obrazowo nazwane kąpielą, ponieważ nasze serce zostaje oczyszczone z grzechów. I ponieważ rozlany zostaje Duch Święty do naszych serc, następuje odnowienie przez Ducha Świętego, o którym czytamy, że jest wylewany wówczas jak? Po trochę, ktoś powiedział, no wtedy dostajesz tylko zaczątek ducha, ale nie wylanego obficie. No nie. Którego wylał na nas obficie. I co się wówczas dzieje? Jesteśmy usprawiedliwieni łaską Jego. Nie ma możliwości być usprawiedliwionym, nie mając obficie wylanego Ducha Świętego do serca i nie stając się jednocześnie dziedzicem żywota wiecznego, jak mówi ten fragment. Odrodzenie z Ducha Świętego, odrodzenie na nowo, jest obfitym wylaniem Ducha Świętego do serca. To jest pierwsze napełnienie, pierwsze napełnianie, początek napełniania pełni, życia w pełni Ducha Świętego. Wczoraj miałem telefoniczną rozmowę z bratem Piotrem. Jest Piotr? Nie widzę. Z bratem Piotrem i on mówi, ale jakże można wylać osobę? Zastanawiałem się akurat z mamą, studiowali Boże Słowo wczoraj i zastanawiali się, jak to można wylać osobę. Zawsze no gdzieś tam idą za nami pewne nauki, pewne przyzwyczajenia i również Piotr boryka się z tym jako były świadek Jehowy. Drodzy, i dzisiaj na ten temat chciałbym również wspomnieć, jak można wylać Ducha Świętego, jeśli On jest osobą. Jak może być osobą, skoro czytamy, że jest wylany, albo jeśli czytamy, że jednocześnie napełnionych zostało 120 osób osobą Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Jakże to możliwe? 120 osób, a tu napełnienie zostaje rozlewane na wszystkich. Czy Duch Święty w takim razie może być osobą? W pewnej publikacji takiej właśnie tej organizacji świadków Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, zadawane jest właśnie to pytanie. W związku z tym Duch byłby jako osoba podzielony, no jeśli można go rozdzielić na 120 osób. Pytanie, czy rzeczywiście? Słowo wylanie jest pewną metaforą, pewną przenośnią, ale również to wylanie Ducha Świętego jest nazywane w innych miejscach posłaniem Ducha, albo daniem Ducha, albo tchnieniem Ducha Świętego. Ta metafora wylanie jest często używana w innych tekstach biblijnych, na przykład Anna powiedziała, kiedy poszła do świątyni, aby modlić się, podziękować Bogu za syna Samuela, modlić się o niego, pisze, wylałam duszę moją przed Panem. Wylała duszę przed Panem, pewna metafora. Pan Jezus Chrystus proroczo mówi w psalmie 22 o tym, czego doświadczy na krzyżu Golgoty, czego doświadczy na Golgocie, i mówi, że jest rozlany. Chrystus mówi o sobie, jestem rozlany. To jest werset 15 psalmu 22, może przytoczę jednak. Rozlałem się jak woda i rozłoczyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Chrystus, osoba, Chrystus Bóg mówi, rozlałem się jak woda. Duch Święty jest przyrównany do wiatru, który co robi? Wieje dokąd chce. Nie ma ograniczeń. Do 120 osób, do 3000 naraz. On wieje jak chce. Przychodzi do kogo chce, w czasie kiedy chce. On nie jest ograniczony. Dlaczego? Bo Duch Święty nie tylko jest osobą, ale jest i Bogiem wszechmogącym, wszechobecnym. Czytamy o tym w wielu miejscach, ale pozwólcie, że przytoczymy chociaż dwa fragmenty. Rzymian 8 rozdział 11 werset. List apostoła Pawła do Rzymian 8 rozdział 11 werset. Rzymian 8:11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Kto ożywił Chrystusa z martwych? Duch Święty. Tylko wszechmogąca osoba może ożywiać zmartwych. A Duch Święty jest wszechmocny. Jest też wszechobecny, o czym przypomina psalmista w psalmie 139, wersecie 7. Chcielibyśmy również otworzyć psalm 139, werset 7. Dokąd mógłbym uciec przed Twoim duchem lub przed Twoim spojrzeniem? Gdybym wspiął się na najwyższe niebiosa, Ty byłbyś tam. Gdybym dokopał się do świata umarłych, Ty również byłbyś tam. Nigdzie nie uciekniemy przed Duchem Świętym, przed Duchem Bożym. On wszędzie jest, chociaż jest osobą. Podobnie jak Bóg jest wszechobecny, chociaż jest duchem i jest osobą. Jest wszechobecny. Jest wszystkim i we wszystkich. Drodzy, jeżeli Duch Święty jest rozlany w naszych sercach już z chwilą Nowego Narodzenia, to dlaczego jest tak, że wciąż upadamy, że często przegrywamy walkę z grzechem, że nie czujemy obfitości Jego obecności, Jego działania w naszym życiu? Dlaczego jest tak, że czuję się często wyschnięty, jak taka wyschnięta latorość, zamiast pełen życiodajnych soków płynących właśnie z relacji, ze społeczności z Bogiem? Dlaczego tak jest? Jak możemy dawać napełniać się duchowi? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 18 wersecie może przeczytajmy Rzymian 5:18. Zawarł bardzo ważny rozkaz. To nie jest wybór. To jest Boże przykazanie dla każdej osoby, która chce Go naśladować. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale dawajcie się napełniać w duchu lub duchowi. Dokładnie to jest z greckiego takie tłumaczenie. W naszych Bibliach, a nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, dokładnie z greckiego. Pozwalajcie napełniać się duchowi. Jest to czas ciągły. Ciągłe napełnianie duchem albo w Duchu Świętym. Jak więc można napełniać się duchem, czy też pozwalać napełniać się duchowi? Każdy fragment biblijny, jeżeli chcemy go zrozumieć tak, jak jest napisany, ma być czytany w kontekście, ma być sprawdzany w kontekście Pisma Świętego. W całym Piśmie Świętym, w danej księdze i w poprzedzających wersetach, czy też następujących wersetach po nim. I wtedy widzimy to, co jest napisane, a nie to, co chciałbym, aby było napisane, albo to, na co wskazała mi jakaś książka czy publikacja, że jest napisane. I dlatego chcielibyśmy spojrzeć na to wezwanie, na to zaproszenie, aby dawać się napełniać duchowy w kontekście całego Pisma Świętego, księgi i wersetów najbliższych. Chcielibyśmy otworzyć może najpierw najbliższy kontekst sprawdzimy. 5 rozdział, werset 19, czyli werset następujący zaraz po nim. po tym wezwaniu dawajcie się napełniać duchowi. I teraz czytamy ten fragment i sprawdzamy, w jaki sposób mamy dawać napełniać się duchem. Tu nie jest zaproszenie do tego, aby pojechać na konferencję, aby pozwolić, aby ktoś tam, nie wiem, włożył ręce, pomodlił się i wtedy nagle nie będę pełnym ducha, a nagle będę pełnym ducha. Nie. Tu jest powiedziane praktyczne wezwanie i wskazanie, w jaki sposób dawać się napełniać w Duchu Świętym. Jak? Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Czyli apostoł Paweł pisze, złe rozmowy psują dobre obyczaje, ale właściwe rozmowy pozwalają napełniać nasze serca przesłaniem o Bogu, myśleniem o Bogu. Dlatego będziesz dawał się napełniać duchowi, jeżeli zaangażujesz całe swoje serce, cały swój umysł, całe swoje uczucia i całą swoją wolę w uwielbianie Pana, w rozmawianie o Panu. Nie w plotkowanie, nie w obgadywanie, nie w rozmawianie o najfajniejszych grach komputerowych, o najfajniejszych filmach, ale jak najwięcej Pana Jezusa Chrystusa na ustach i w sercu. Z obfitości serca niech mówią usta. Rozmawiając z sobą. Czy tak wyglądają nasze rozmowy? Czy daje się napełniać duchowi? Jak jeszcze dawać napełniać się duchowi? Werset 20, patrzmy. Dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będziesz dawał napełniać się duchowi. Jeżeli będziesz Bogu okazywał wdzięczność, dziękczynienie za wszystko, co cię spotyka w życiu. Czy tak jest w naszym życiu? Ileż to jest narzekania? Ileż to jest braku podziękowania za to, czego doświadczamy? Ileż to jest braku zauważenia Bożych błogosławieństw, kiedy otwieramy oczy? Że jest nam ciepło pod kołderką czy pod kocem? Że mamy dach nad głową? Że znowu możemy pójść odkręcić wodę w kranie? Że możemy pójść otworzyć lodówkę i coś zjeść? Że znowu mam Bożą łaskę, bo staliśmy rano i źle pomyśleliśmy, źle powiedzieliśmy, ale przepraszamy Boga i mamy Jego miłość, od której nic nas nie rozłączy. Nie zauważamy tych Bożych błogosławieństw, nie dziękujemy za nie bardzo często. Co jeszcze? Jak jeszcze dawać się napełniać duchowi? Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jeżeli będę starał się przyjmować postawę uniżenia przed Bogiem, a jednocześnie przed innymi osobami. Postawę pokory. Nie lekceważenia. Skoncentruję się na bojaźni Chrystusowej. To jest trudne pojęcie, często niezrozumiałe. Dlatego warto sobie przypomnieć, jeżeli dawanie napełniać się duchowi polega na uleganiu jednym drugim w bojaźni Chrystusowej, to co to jest ta bojaźń? Przypomnijmy sobie. Przypowieści Salomona, drugi rozdział, 1-6. Przypowieści Salomona, drugi rozdział, 1-6. Przypowieści Salomona, 2:1-6. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Kiedy zrozumiemy, czym jest bojaźń pańska? Werset 1 przypomina nam, Jeżeli będę przyjmował i zachowywał Boże Słowo. Kolejne fragmenty mówią, kolejne wersety wskazują, że jeżeli skoncentruję się na poszukiwaniu mądrości pochodzącej od Boga, wtedy będę żył w bojaźni Pańskiej. Wtedy będę dawał się napełniać Duchowi. Mamy najbliższe wersety, które pokazują, jak dawać się napełniać Duchowi. Patrzymy teraz na kontekst szerszy, na kontekst całej Księgi Listu do Rzymian. I tak jak dzisiaj sprawdzamy, tak dobrze jest rozważać każdy werset biblijny, każde przesłanie w kontekście. Nie wyrywać wersetów z kontekstu. Będziemy wtedy uchronieni przed niewłaściwym zrozumieniem tekstu biblijnego i przed niewłaściwym życiem i praktykowaniem wiary naszej. Patrzymy więc na znaczenie tego przesłania, tego rozkazu, tego przykazania o byciu napełnianym Duchem Świętym w kontekście całej księgi listu do Efezjan. Otóż zostało tutaj użyte takie greckie słowo plero, które oznacza napełniać, napełnianie. I to greckie słowo, ono występuje w liście do Efezjan pięciokrotnie. I te wersety zawierają taką bardzo ważną odpowiedź. Pierwszy fragment, Efezjan, pierwszy rozdział, czytamy wersety 15-19 i werset 23 później. I on zawiera to pierwsze słowo plero, napełniać, czy też wypełniać. Pierwszy rozdział, werset 15-19. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I werset 23 jest powiedziane o Chrystusie, który jest ciałem Jego, czyli Kościoła, czyli nas, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkich wypełnia. Chrystus wypełnia wszystko we wszystkich. Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujemy. W Nim jest źródło wszelkiej mocy, bo dana Mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wszelkiej mądrości, wszelkiej miłości. Drodzy, i mamy tutaj pierwszą odpowiedź w całym kontekście, w całym liście do Efezjan. Jak dawać napełniać się Duchowi? I Boże Słowo mówi, że ten Duch Święty jest dany, czy też wylany, rozlany, aby dał wam ducha mądrości. Po co? Kiedy jesteśmy obdarzeni mocą Ducha Świętego, to ku poznaniu Jego, abyśmy poznawali Boga coraz bardziej. Wypełnianie Duchem Świętym jest związane z procesem poznawania Boga. Poznawania, czyli pogłębiania z Nim relacji. To greckie słowo poznanie, ginosko, ono oznacza pogłębianie z kimś bardzo bliskiej. W sferze małżeńskiej nawet jest używane takiej bliskiej, intymnej relacji w sferze Bożej. Nawiązywanie z Nim relacji jak z jednym ciałem, bo On jest głową. On jest naszą głową. Poznawanie Boga. Co więcej, poznawanie nadziei wiecznego życia, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Co więcej, poznawanie Chrystusa, czyli Jego charakteru, Jego usposobienia, Jego przykładu życia, próba w Bożej mocy, w obecności z Bogiem, stawania się takim jak On, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Chrystus ma stawać się wszystkim dla nas, całym naszym życiem. I wtedy będziemy dawać, napełniać się Duchowi. Przez poznawanie miłości Bożej również dajemy napełniać się Duchowi. Tu jest kolejne to greckie słowo plero, które oznacza napełnianie. Rozdział 3, werset 15-19, ale może przeczytamy od powiedzmy 16-19. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. To wszystko ma służyć do całkowitego wypełnienia pełnią Boga, pełnią Ducha Świętego. W jaki sposób? Przez poznanie, doświadczenie, zrozumienie i przeżywanie Bożej miłości, miłości Chrystusowej. Kiedy widzimy, doświadczamy, przeżywamy, jak ktoś okazuje dowód swojej miłości ku nam, to wtedy jest, nasze serce jest pobudzone do tego, aby Go kochać. I tak jest właśnie z miłością do Boga. Gdybyśmy naprawdę zrozumieli, jak wielką miłość okazał nam Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie będę tego wszystkiego nam przypominał. Mówiliśmy o tym więcej podczas Wielkanocy, przypominając sobie Jego śmierć na Golgocie, Jego zmartwychwstanie za nasze grzechy. To wówczas, jeżeli byśmy to zrozumieli i przeżywali, potrafilibyśmy i chcielibyśmy Go kochać i zobaczylibyśmy głębokość tej miłości, szerokość, wielkość. I wtedy będziemy napełniać się Duchem Świętym. Będziemy chcieli żyć w bliskości z Bogiem. W jakim celu mamy napełniać się Duchem Świętym? Czy też Duchu Świętym? Efezjan 4, rozdział, werset 13. Tu jest to kolejne słowo plero, napełniać, napełnianie. 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czemu to ma służyć? Aby dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy dorośli do tego, aby charakter Chrystusa, Jego życie, Jego naśladowanie, Jego usposobienie, Jego myślenie stawało się naszym charakterem, naszym usposobieniem i naszym myśleniem. Taki jest cel dawania się napełniać Duchowi. Może kolejny slajd poproszę. Drodzy, czasami źle rozumiemy, źle przeżywamy, źle nauczamy na temat życia w pełni Ducha Świętego. Mamy taki obraz, że kiedy gdzieś dzieją się jakieś nadzwyczajne znaki, gdzieś produkowane często przez ludzi, a nie przez Pana Boga, gdzieś coś ktoś przeżywa, jakieś tam drgawki, jakieś jęki, jakieś padania, no to wtedy działa jakiś duch i mówimy, że to Duch Święty. Gdzieś jakieś słowo, tak zwane proroctwa, gdzieś jakiś nadzwyczajna rzecz nazywana darem i mówimy, to działa Duch Święty. Ale patrzmy na zbór w Koryncie, który nie żył w pełni Ducha Świętego. Miał różne, akurat ten zbór był ubłogosławiony w różne dary, w różne łaski, w różne zewnętrzne manifestacje, ale żył z dala od Boga. nie żył wcale w pełni Ducha Świętego. To nie musi iść w parze. Niestety. Wszystkie dary duchowe. Nie będziemy sobie przypominać, jak żył zbór w Koryncie. Żył naprawdę okropnym życiem, ale miał mimo wszystko jeszcze Bożą łaskę. Nie będę przypominał wszystkich grzechów tego zboru. Wystarczy spojrzeć na siebie i nie patrzeć na zbór w Koryncie, pomyśleć o własnym sercu. Boże Słowo mówi, w jaki sposób jesteśmy poznawani, że jesteśmy w pełni Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 20 wersecie, że będziemy poznani, że jesteśmy uczniami Bożymi w jaki sposób? Po owocach. Po owocu Ducha Świętego. On jest wyznacznikiem tego, czy chodzimy w pełni Ducha. A jaki jest owoc? Liście apostoła Pawła do Galacjan czytamy: owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Po tym poznajemy, że ktoś chodzi w pełni Ducha Świętego, bo to jest jego owoc, owoc bycia w bliskości z Nim. Drodzy, w jaki sposób więc wypełniam Boży rozkaz dawania napełniać się Duchowi? Jeżeli będę prosił regularnie, aby Duch Święty kierował moim życiem, jeżeli będę dążył do tego, aby moim całym życiem był Chrystus, wtedy będę dawał się napełniać Duchowi. Nie ma to w związku z jakąś pielgrzymką do miejsca świętego. My często gdzieś oburzamy się na jakieś grupy religijne, które pielgrzymują do Mekki, do Jerozolimy, do Medjugorje, czy też do Częstochowy, a nawet w kręgach takich protestantów zdarzają się pielgrzymki do jakichś świętych miejsc, gdzieś tam do Toronto, tak, czy gdzieś tam do Krotoszyna, czy jeszcze do innego miejsca, gdzie następuje takie jakieś szczególne doznanie obecności Ducha Świętego. Wielką bzdurą, nieopartą na Bożym Słowie jest czynienie tego. Kiedy w twoim domu, kiedy masz cztery ściany, klękasz w modlitwie, tam jest obecny Duch Święty. On prowadzi cię w modlitwie. On wzywa ciebie do upamiętania. On może cię w tej cichej modlitwie w komorze posilić. Nie musisz tego czynić na nabożeństwie. Nie musisz tego czynić tego w pielgrzymce, ale możesz we własnym domu, w czterech ścianach, pogłębiać relacje z Bogiem i dawać się napełniać Duchowi. Każdego ranka, kiedy wstajemy rano i mamy czas na relacje z Bogiem, na modlitwę, na rozmawianie z Bogiem, na czytanie Bożego Słowa, na studiowanie tego Słowa, pozwalam napełniać się Duchowi. Kiedy modlę się, aby Duch Święty mnie prowadził tego dnia, to modlę się o napełnienie Duchem Świętym. Dlatego bądźmy dalecy od przyjmowania takiego przesłania, jak to niektórzy potrafią mówić. Jesteś człowiekiem wierzącym, ale musisz mieć jakąś modlitwę, w której poprosisz jeszcze o to, żeby mieć Ducha Świętego, albo Jego moc, albo Jego pełnię. Bzdura. W Chrystusie masz pełnię Ducha Świętego. W Chrystusie masz pełnię Boga. W Chrystusie masz pełnię Jego mocy, pełnię miłości. Co należy uczynić? Każdego dnia, jeżeli ktoś was zapyta, a kiedy modliłeś się o napełnienie Duchem Świętym? Jeżeli masz szczerą modlitwę przed Bogiem każdego dnia, powierzając Mu dany dzień, to możesz śmiało powiedzieć: każdego dnia proszę o pełnię Ducha Świętego. Kiedy? Każdego dnia. Nie znajduję w Piśmie Świętym żadnej modlitwy, gdzie ktoś modli się słowami: napełnij mnie Duchem Świętym. Znajduję modlitwę, w której osoby z uniżeniem przychodziły przed Panem wyznawały mu grzechy, prosiły o posilenie, a Bóg, znając serce, wiedział, że chodzi o napełnienie Duchem Świętym. Tak działo się na przykład w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 13 wersecie. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Przepraszam, werset nie 13, tylko od wersetu 23 do 31, ale pozwólcie, że przeczytam krótszy fragment. Tu jest modlitwa apostołów przed dalszym zwiastowaniem Ewangelii. Oni boją się, oni modlą się o to, aby Duch Święty ich poprowadził w tym. I czytamy ich modlitwę, werset 29 do 31. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą swoje słowo. Gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać, aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Modlą się o to, aby z odwagą mogli zgłosić Boże Słowo. Czego potrzebowali, żeby być odważni, żeby nie mieć bojaźni? Takiej pełni Ducha Świętego. I Bóg, wiedząc, nie musieli tego wyrażać już słowami, jakąś magiczną formułką, nagle zostają napełnieni tym duchem odwagi, aby mogli pójść i bez bojaźni głosić Boże Słowo. Ja wierzę w to, że kiedy młodzież, tak jak dzisiaj gościmy kilka osób tutaj, młodzieży z World of Life, kiedy szła do parku, tak, tydzień temu, zwiastować Boże Słowo, to kiedy modlili się przed wyjściem, Duch Święty napełnił ich duchem odwagi. Mogli z odwagą głosić to słowo. Bóg może w dowolnym momencie wyposażyć ciebie w siłę potrzebną do wykonania jakiegoś zadania. To może być odwaga doświadczenia, to może być odwaga do przyznania się do swojej wiary, nawet narażając się ludziom, może własnej rodzinie. To może być odwaga i siła do zerwania z grzechem, z którym nie możesz dać sobie rady, bo Duch Święty da ci ku temu siłę. Czy jestem nowonarodzonym człowiekiem? Jeśli tak, to czy pozwalam wypełniać się Duchowi, Jego świętością? Czy tęsknię, aby ujrzeć Chrystusa przychodzącego w chwale po swój Kościół, jak to dzisiaj czytaliśmy przed modlitwą? A czy jestem gotowy na Jego przyjście? Czy moje serce jest gotowe na spotkanie z Nim? Czy radowałbym się, gdybym Go spotkał w tym tygodniu? Może jeśli On nie przyjdzie, to przynajmniej ja mogę odejść każdego dnia. Co wówczas ze mną? Czy będzie to czas radości, gdzie Bóg będzie mógł powiedzieć: wejdź, sługo wierny, do radości Pana swego, czy będzie to czas wstydu przed Panem? A może będę musiał usłyszeć słowo: idź w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Drodzy, ktoś kiedyś odróżnił chrzest w Duchu Świętym od napełnienia Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, czyli ten duchowy chrzest, który ma miejsce podczas nowonarodzenia, chrzest w Chrystusa, chrzest w Jego śmierć, którego od razu powinno być, ale często w naszej praktyce jest później. Zanurzenie w wodzie, jako ten zewnętrzny symbol duchowego zanurzenia, duchowego chrztu, który ma miejsce podczas nowonarodzenia. Otóż to duchowe zanurzenie, ten duchowy chrzest, ma miejsce w życiu osoby wierzącej tylko w chwili nawrócenia. Nie ma kilku duchowych chrztów. Apostoł Paweł pisze: jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan. tylko w chwili nowonarodzenia. Napełnienie, czy też napełnianie jest procesem, który dzieje się w ciągu całego naszego życia. Procesem ciągłego poddawania wierzącego pod kierownictwo Ducha Świętego. Chrzest w Duchu Świętym, o którym słyszeliśmy tydzień temu, nie wydarzył się nigdy przed Pięćdziesiątnicą, ponieważ nie istniał Kościół Jezusa Chrystusa, a celem Ducha Świętego było uczynienie z wierzących ludzi jednej rodziny, jednego ciała, jednego Kościoła poprzez wylanie do ich serc Ducha Świętego, który ich połączył, zespolił. Napełnienie Duchem Świętym jest mocą wyposażającą do służby. Występowało już w Starym Testamencie, ale szczególnie zostało uwypuklone w Nowym Testamencie, kiedy został Duch Święty na zawsze wylany do serca człowieka wierzącego, a nie zstępował tylko do wykonania jakiegoś zadania, tak jak to się działo przed Pięćdziesiątnicą w Starym Testamencie. Każdy wierzący ma udział w chrzcie w Duchu Świętym. Jeżeli usłyszycie kiedyś przesłanie, że jesteś człowiekiem nowonarodzonym, zrodzonym z Ducha, ale nie masz chrztu w Duchu Świętym, to jest to diabelska próba ogołacania ciebie z największego duchowego błogosławieństwa, jakim jest zamieszkanie w pełni i wylanie Ducha Świętego w pełni podczas nowonarodzenia. Napełnienie, napełnianie zależy w życiu wierzącego od stopnia poddawania się Bogu i potrzeby wyposażania w moc do danej służby. Co jest celem chrztu w Duchu Świętym, o którym słyszeliśmy tydzień temu? Celem, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, bo też w jednym duchu zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. W jednym duchu zostaliście ochrzczeni w jedno ciało i napojeni jednym duchem. Celem chrztu w Duchu Świętym było zanurzenie wierzących w ciało Chrystusa. A więc jest niemożliwe być człowiekiem wierzącym, zanurzonym w Chrystusa, zanurzonym w Jego ciało, być w Jego rodzinie, nie będąc ochrzczonym w Duchu Świętym. Podkreślam to, bo dzisiaj wielu idzie w takim kierunku, aby ogałacać nowonarodzenie z jego największej mocy i błogosławieństwa, jakim jest ochrzczenie, zanurzenie w Duchu Świętym. A co jest celem napełnienia, napełniania? Jest wyposażenie nas w siłę, w moc Ducha Świętego do prowadzenia codziennego życia. Chrzest w Duchu Świętym ma miejsce zawsze w jednym czasie, podczas nowonarodzenia, podczas złożenia mojej ufności w Bogu. Napełnianie Duchem Świętym jest procesem całego mojego życia chrześcijańskiego, kiedy każdego dnia coraz bardziej powierzam się pod kierownictwo Boże. Chrzest w Duchu Świętym nie jest niczym uwarunkowane poza pragnieniem postawy uniżenia, świadomości grzechu, wyznania tego grzechu przed Panem, przyjścia do Niego, świadomości bycia kłamcą, oszustem. Używam słowa kłamca, bo tak używa list apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział, bodajże szósty werset mówi: każdy człowiek jest kłamcą. Uświadamiasz sobie, że jesteś kłamcą, że jesteś podły, zły przed Panem, nie jesteś dobry, oddajesz Jemu swoje życie. Prosisz o to, aby On ciebie napełniał. I to jest niczym uwarunkowane poza postawą pokory, uniżenia przed Panem i pragnienia, aby Chrystus zamieszkał w twoim sercu, aby prowadził cię przez życie. Czyli wiara jest jedynym warunkiem chrztu w Duchu Świętym. Dlatego też apostoł Jan w Ewangelii Jana w 7 rozdziale 30 wersecie, 39 wersecie mówi: a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Bo Duch Święty nie był dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. Mówił o Duchu Świętym, którego kto miał otrzymać? Ci, którzy uwierzyli. A dlaczego od razu nie dostali? Bo Chrystus nie był jeszcze uwielbiony. Jego uwielbienie nastąpiło na skutek wypełnienia roli, z którą został posłany na ziemię. A z jaką rolą został posłany? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. On znalazł, zbawił, poszedł do chwały Bożej, tam z powrotem zasiadł na tronie, została mu przywrócona ta chwała, którą miał u Ojca przed wstąpieniem na ziemię, został wywyższony, uwielbiony, Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, jak wyznaje to kaznodzieja Piotr w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, i wtedy następuje zesłanie Ducha Świętego. On dopiero może zostać dany, dopiero może nastąpić nowonarodzenie tych, którzy wcześniej uwierzyli, choć wiemy, jak to było dobrze z ich wiarą. To nie była jeszcze wiara zbawcza. To była wiara w to, że przyszedł Chrystus, wyzwoliciel z okupacji rzymskiej. To przyszedł Chrystus, wyzwoliciel z chorób, z tych ziemskich ułomności i trudów. Nie rozumieli do końca przesłania Chrystusa do czasu Jego zmartwychwstania. Ale my dzisiaj musimy zadać sobie pytanie, czy chcę chodzić w pełni Ducha Świętego? Czy chcę wypełniać się pomazańcem, Jego myśleniem, Jego postępowaniem? Apostoł Paweł mówi, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Czy chcę być myśli Chrystusowej? Pytanie, czy chcę być usposobienia Chrystusowego? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Czy chcę być usposobienia Chrystusowego? To są bardzo ważne pytania, ponieważ tak naprawdę to jest pytanie, czy chcę być chrześcijaninem. Bo chrześcijanin to nie ten, kto chodzi do kościoła, czy urodził się w jakiejś rodzinie chrześcijańskiej. Chrześcijanin to ten, kto postanowił być myśli Chrystusowej, kto postanowił, aby jego usposobienie stawało się tak, jak usposobienie Chrystusa. Czy chce być chrześcijaninem? I to pytanie musi zadać sobie zarówno ten, kto jeszcze tego pytania nie zadał, albo jeszcze nie znalazł pozytywnej odpowiedzi i nie uniżył się przed Panem, nie wyznał mu grzechów, nie oddał jemu swojego życia, jak i każdy z nas, kto już to uczynił. Bo wciąż na nowo upadamy, wciąż na nowo mamy pokusę, aby się oddalać od Boga i wciąż na nowo mamy pokusę, aby lekceważyć swoje zbawienie i swoje chrześcijaństwo. No bo ja już jestem człowiekiem zbawionym. A Pismo Święte mówi, jesteś człowiekiem zbawionym? To teraz z bojaźnią i drżeniem sprawuj swoje zbawienie. To nie jest wszystko. To dopiero początek. Tak jak początkiem małżeństwa jest okazywanie miłości i wierności, pogłębianie tej miłości do małżonka czy małżonki. Początkiem naszego zespolenia, małżeństwa, przymierza z Chrystusem jest rozpoczęcie tego procesu pogłębiania tej miłości do Niego. Czy chcę być chrześcijaninem? Pytanie do każdego z nas, również do osób wierzących. I oby nasza odpowiedź była szczera, prawdziwa i pozytywna. Amen. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.